Mnie bardzo zależy na tym, żeby ci młodzi ludzie, którzy potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy, na pewno zawsze większej niż każdy inny, bo są słabsi w systemie, w rzeczywistości, w miejscu, gdzie się obracają, żeby mieli w sobie takie poczucie swojego człowieczeństwa, że ich godność to jest coś takiego, co otwiera wszelkie drzwi i łagodzi wszelkie obyczaje, to jest coś, czego nie wolno deptać, ale też takie przeświadczenie, że każdy inny człowiek i ten kolega, i ta koleżanka, i ten nauczyciel, i ten rodzic też ma tę godność, identyczną taką samą, której też nie wolno deptać, też nie wolno jej naruszać.
Ale z tym poczuciem człowieczeństwa, chociażby w szkołach, bywa różnie. Powiedzmy, co może taki człowiek młody w szkole, kiedy czuje, że jest na przykład niesprawiedliwie oceniony, kiedy czuje, że podeptana została jego godność, kiedy złamano to prawo do szacunku, o którym mówił Janusz Korczak chociażby.
Podstawa, to fundament. Ważne jest, że dzisiaj nie zostaje sam i że może z tym się zwrócić, może to wyjaśnić. To jest istotne, bo teraz też trzeba ocenić, czy tak mu się wydaje, czy to jest jego subiektywna ocena, bo nieraz człowiek czuje się skrzywdzony, a wcale nie został skrzywdzony.
Ale ma prawo o tym mówić.
Ale ma prawo o tym mówić. I ma prawo oczekiwać pomocy. I teraz co w szkole? W szkole i poza nią. Naturalnymi sojusznikami, naturalnymi obrońcami praw dziecka są rodzice dziecka. Oni powinni mieć wiedzę na temat tego, co się wewnątrz w dziecku dzieje, w jakikolwiek sposób zostało potraktowane. W szkole jest wychowawca klasy, to jest ta osoba odpowiedzialna za, jest pedagog szkolny, który powinien reagować w sytuacjach trudnych. Ja mówię, co powinno być. W ostateczności jest dyrektor szkoły, który ma ku temu instrumenty, ma kompetencje, powinien podejmować właściwe działania. Ale zdarza się, że szkoła nie reaguje adekwatnie do sytuacji, próbuje bagatelizować problem, i nie staje po stronie ucznia i nie kończą się instrumenty reagowania. Szkoła ma organ prowadzący i nadzór z tej strony. Szkoła ma także nadzór pedagogiczny ze strony kuratora oświaty. To są też miejsca, które mogą być powiadomione o zaistniałej sytuacji i powinny zareagować. I w ostateczności, jeśli te miejsca zawiodą, bo z różnych przyczyn, z różnych względów, też przecież dochodzi do takich sytuacji. To jest Rzecznik Praw Dziecka. Ja zachęcam. Numer 812 12 12. Ja mam sprawdzać, jak przestrzegane są prawa dziecka i każdą z takich sytuacji mogę zażądać wyjaśnień, podjęcia na nowo i doprowadzenia do sytuacji pomocy dziecku, tej, która powinna być udzielona. To oczywiście samo w sytuacji, kiedy dochodzi do łamania praw dziecka, jeśli to jest obiektywnie potwierdzone.
Bo te prawa dziecka mogą być przecież łamane również w domach.
A w domach i na podwórku, i na ulicy, i w sklepie, w różnych miejscach, tam gdzie są dzieci.
I dzieci, które pochodzą z takich trudnych rodzin, wielu młodych ludzi myśli sobie tak jednak, że są własnością rodziców.
No nie. Właśnie z tego musimy też się wyzwolić. Niewolnictwo zniesiono wiele lat temu. Żaden człowiek nie jest własnością drugiego człowieka. Bo gdyby tak było, to można byłoby w stosunku do niego zastosować zasadę kupił, sprzedał, wyleasingował. Nie wolno. I to jest niezaprzeczalne. Nie jest własnością. A w związku z tym, że nie jest własnością, powinien być traktowany jak indywidualność, jak jednostka i móc także domagać się przestrzegania swoich praw w systemie prawnym
państwa. Ale dzieciom bardzo trudno występować przeciwko swoim rodzicom.
I nie namawiam do występowania przeciwko rodzicom, bo nic lepszego jak miłość rodzicielska nie jesteśmy dzieciom w stanie zaoferować w żaden inny sposób. Ale zdarza się, i to są pojedyncze przypadki, że jest ktoś dorosły, opiekun, rodzic, który może skrzywdzić dziecko. I wtedy dziecko też musi mieć poczucie, że nie zostaje wtedy samo, że są instytucje państwa, jak sąd rodzinny, jak policja, jak prokurator, jak pomoc społeczna, lekarz, w ostateczności też rzecznik praw dziecka, które na pewno nie puszczą kantem ucha informacji o tym, że dziecko jest krzywdzone. Ja namawiam także do tego, żebyśmy wszyscy byli wyczuleni na krzywdę dziecięcą, żebyśmy też nie odwracali głowy w drugą stronę, kiedy dziecko krzyczy ratunku, pomocy, dzieje mi się krzywda. Niestety ostatnie badania pokazują, że 10% polskiego społeczeństwa na pytanie, co zrobiłoby w takiej sytuacji, wiedząc o tym, że dziecko jest tak mocno krzywdzone, odpowiada nic. To przed nami droga.
Odwołajmy się jeszcze na koniec do Janusza Korczaka, który o prawach dziecka mówił. Niby wszyscy to znamy, ale wielu młodych ludzi nie wie. Mówiliśmy. Prawo do szacunku.
Fundamentalne. Z tego prawa wypływają wszystkie inne prawa, ale to jest prawo dziecka do szacunku, prawo każdego człowieka do szacunku. Na tym budujemy prawo do opieki, do edukacji, do rozwoju kulturalnego, do zabawy, do wypoczynku, wiele, wiele innych, ale to
szanujemy
musi być
dorosłych,
na płaszczyźnie.
Dorośli też muszą szanować nas, młodych ludzi.
Tak, ja jeszcze mówię w ten sposób, dorośli, opłaca nam się szanować dzieci, bo one w przyszłości będą dorosłymi, którzy będą także o nas decydować. Jeśli już nie przez bezpośredni szacunek dla ich godności, ale to powinno być przesłanką podstawową, to też z pozycji egoizmu, żebyśmy w przyszłości nie spotkali tego samego, bo bici biją i silniejszy ma więcej władzy, ale jutro z tych młodych ludzi wyrosną ci, którzy będą silniejsi. To my będziemy z siwymi głowami i też byśmy chcieli, żeby z szacunkiem, z poświęceniem czasu i serdecznością do nas podchodzą.
I jeszcze jedno ważne prawo, często łamane przez rodziców nastolatków. Prawo do własności, tajemnicy, wypowiadania swoich myśli i poglądów.
Własnego zdania. Pani redaktor, dotyka pani sedna. Kiedy jeżdżę po Polsce, zawsze z młodym ludziom zadaję pytanie, które prawo dla was jest najważniejsze? Dla was. Dorośli oczywiście odpowiadają, że to fundamentalne prawo do życia i to jest właściwe. Ale dzieci w ponad 80% mówią prawo do wyrażania własnego zdania. Myślę, że to jest bardzo mocny sygnał do świata dorosłych, że my mamy problem z przestrzeganiem tego prawa, jeśli dzieciaki stawiają je na pierwszym miejscu, bo one w hierarchii tych innych, no tak inaczej wygląda. Tu jest też ważne, żeby z tego prawa dobrze, mądrze korzystać. Z odpowiedzialnością za drugiego człowieka. To wyrażanie własnego zdania, żeby było bez agresji, bez obrażania drugiej strony, ale z takim poczuciem, że ja jako jednostka, jako osoba, jako człowiek mam prawo wyrazić to, co czuję, to, co myślę. Nie ma nikt prawa tego wyśmiewać, tego kwestionować, może mi tłumaczyć, że mam albo nie mam racji, ale tak się wywiązuje dialog. Ja myślę, dzisiaj nam tego bardzo potrzeba, tego dialogu, bo to buduje autorytet, nie krzyk, nie bat, nie narzucanie swojego zdania, bo chwilowo jestem większy, silniejszy i mam władzę, tylko wytłumaczenie, zrozumienie wzajemne. To działa w dwie strony.